Szanowni Państwo, przenosimy się na konferencję prasową z udziałem ministra premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego.
Pracę o przedsiębiorców. Staramy się wspierać sektor przedsiębiorców, staramy się wspierać ludzi we wszystkich wysiłkach dążących do zwalczenia koronawirusa. Wiadomo też, że pierwsze słoneczne dni majowe nie pomogły w tym, żeby utrzymać tą dyscyplinę, o której mówiliśmy wcześniej, że jest taka ważna, ale cały czas o to apeluję, bo to ważne, żeby móc w kolejnych etapach, oprócz tego, co dzisiaj powiemy, uwalniać gospodarkę. Rozumiem też, że pandemia pozostawiła w naszych głowach bardzo dużo, daje nam bardzo dużo do myślenia i pozostawiła bardzo trwały ślad w naszych głowach, naszych sercach. I wiemy też, że nic nie będzie już tak w prosty sposób, jak było wcześniej, ale też powrót do tej normalności, czy do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej zależy właśnie od tego, jak w jak zdyscyplinowany sposób będziemy trzymać się tych rygorów dezynfekcji, ale też dystansowania, które do tej pory przedstawialiśmy. I tak jak te długie tygodnie, które są za nami, nauczyły nas trochę żyć z wirusem, tak też te tygodnie przed nami mają nam z powrotem umożliwić powrót do życia gospodarczego w szerszym wymiarze. Jednocześnie też wiemy doskonale, że wirus jest nieprzewidywalny, że jest groźny, że może z powrotem ognisko zakażeń gdzieś w jakimś miejscu wybuchnąć. Mamy z tym do czynienia właśnie teraz. Wiemy doskonale, co się dzieje na Śląsku, a właściwie części województwa śląskiego, a w szczególności w kopalniach. Tam mamy ogromny wzrost zakażeń. Jednocześnie w większości obszarów w Polsce tych zakażeń jest coraz mniej. Ale też chcę powiedzieć tutaj z całą mocą, że nie tylko nie zamierzamy zamykać województwa śląskiego, ale wręcz dzisiaj właśnie należy się pomoc naszym wspaniałym rodakom na Śląsku, w Zagłębiu, w całym województwie śląskim, które rzeczywiście jest bardzo mocno dotknięte koronawirusem. I ta pomoc tam płynie, ta pomoc będzie tam płynąć coraz szerzej. Wszystkie służby i medyczne, i mundurowe są zaangażowane w to, żeby jak najszybciej wyłapać koronawirusa, osoby zakażone koronawirusem i ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. To dla nas podstawowe zadanie. Chcę też przy tej okazji bardzo podziękować wszystkim wspaniałym polskim górnikom. Górnikom, którzy, dzięki którym mamy dzisiaj ogromną większość naszej energii, prąd w gniazdkach i dzięki którym mamy też znaczną część suwerenności energetycznej. Nie dajmy sobie, szanowni państwo, zamieszać w głowach. Transformacja energetyczna to jedno, ale stabilność dostaw prądu to drugie. Bardzo dziękuję polskim górnikom, wszystkim Ślązakom, wszystkim pracującym w Zagłębiu, w kopalniach, bo to, że dzisiaj dotknęła was krzywda, to tylko mówi mi, że musimy w większym stopniu jeszcze pomagać wam zwalczyć, pomagać na Śląsku zwalczać koronawirusa. I tak będziemy robić. Szanowni państwo, dzisiaj też mamy dobre sygnały z właściwie pozostałych obszarów Polski, gdyby ograniczyć, czy gdyby wyselekcjonować wiele województw, to tam liczba zakażeń jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. To skłania nas do tego, żeby przedstawić dzisiaj trzeci etap, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, trzeci etap odmrażania gospodarki, trzeci etap powrotu do normalnego życia też społecznego. Normalne życie społeczne jest warunkiem normalnego życia gospodarczego. I tak, drodzy państwo, od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu, które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu, w tym rygorze sanitarnym, o którym mówimy, czyli w przypadku zakładów fryzjerskich. Apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana. Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne, restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach. Na zewnątrz również zachęcamy wręcz do ogródków, do otwierania ogródków tam, gdzie oczywiście kto może, gdzie warunki na to pozwalają, bo na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej tam, gdzie można, to w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne. Także od 18 maja zmienione będą reguły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, transportu publicznego. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące. Teraz będzie to 30% wszystkich miejsc siedzących lub stojących, przypisanych według normy dla danego pojazdu, czy tramwaju, czy autobusu, trolejbusu. Więc jak do tej pory mieliśmy na przykład 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić do środka 25 pasażerów. Teraz, jeżeli mamy 50 miejsc stojących w tym samym, 50 miejsc siedzących w tym samym pojeździe i 100 stojących, będzie to około 45 pasażerów, czyli znaczący przyrost, ale jednak przy utrzymaniu pewnego dystansowania, tak jak do tej pory. Zmiany dotkną również edukacji. Od poniedziałku umożliwiamy prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych. Powie o tym za chwileczkę więcej pan minister Piątkowski. Pojawi się też szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików. Tam zwiększymy również liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach. Będzie również można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych, różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem co do liczby osób, które będą mogły dbać o zdrowie poprzez sport. Chcemy także umożliwić organizowanie prób ćwiczeń indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, na przykład muzycznych. To jest wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, przygotowują się do różnych konkursów w przyszłości. Też artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby, filmowcom, którzy z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów. Wszystkie te zmiany, o których mówię, będą obowiązywały od poniedziałku, od 18 maja, ale chcę też powiedzieć o bardzo ważnych kilku zmianach, które zaczną obowiązywać od 25 maja, tydzień później. Od tego dnia w klasach od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi, podobnie jak to jest w przedszkolach. Nie będzie to zwyczajna edukacja, tylko zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Również od 25 maja umożliwimy konsultacje maturzystów, konsultacje ósmoklasistów ze swoimi nauczycielami, którzy przygotowują się do egzaminów. Od 1 czerwca z kolei, a więc tydzień później, umożliwimy wszystkim uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych takie konsultacje. Także po to, jakby ktoś chciał poprawić ocenę, bo wiadomo, że ten semestr był bardzo mocno utrudniony ze względu na koronawirusa. Jednocześnie chcę podkreślić, to rodzice w przypadku dzieci i młodszej młodzieży decydują o tym, czy dziecko będzie posłane na te zajęcia opiekuńcze. My utrzymujemy dydaktyczno-opiekuńcze, my utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego, tak jak jest do tej pory, tak żeby była to opcja, była to możliwość, ale dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu, jest tutaj wolność, jest dowolność, ale także prosimy samorządowców, prosimy dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla z kolei tych osób, które muszą wrócić do pracy, nie mają już z kim absolutnie zostawić swojej pociechy swojego dziecka i chcemy w ten sposób stopniowo wracać do normalności, też do normalnego życia społecznego. To też jest ważne od tej strony. Szanowni Państwo, będę powtarzał to cały czas, że ten powrót do normalności jest bardzo potrzebny, ale jednocześnie on jest możliwy dzięki temu, że chronimy się poprzez dystansowanie, poprzez odpowiednie poprzez stosowanie środków dezynfekcyjnych i utrzymujmy tę dyscyplinę, bo to ona spowodowała, że wraz z szybko podejmowanymi decyzjami ze strony ministra zdrowia w szczególności i rządowego zespołu zarządzania kryzysem koronawirusowym, dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację niż w Belgii, Holandii czy podobnej do nas wielkością liczbą ludności Hiszpanii czy we Włoszech albo Francji, także w Niemczech i Wielkiej Brytanii. To są kraje, które doświadczają wielokrotnie, kilkukrotnie większej liczby zgonów na 1 milion mieszkańców, kilkukrotnie, a czasami kilkunastokrotnie większej liczby zachorowań. My się przed tym ustrzegliśmy poprzez szybkie, zdecydowane działania. Dlatego tak ważne jest to, żeby utrzymywać dyscyplinę, trzymać się zaleceń Ministerstwa Zdrowia. I chciałbym też w tym miejscu raz jeszcze, robiłem to wiele razy, ale raz jeszcze podziękować wszystkim medykom, służbom medycznym, pielęgniarkom, farmaceutom, ale także szerzej wszystkim, którzy są na tym froncie walki z koronawirusem. Froncie, który wygrywamy na tym, w tej walce, której na pewno, przynajmniej do pewnego stopnia, opanowaliśmy rozprzestrzenianie epidemii koronawirusa. Dlatego możemy dzisiaj uwalniać gospodarkę. Mam wielką nadzieję, że z tego miejsca niedługo, mam nadzieję, że niedługo, ale że przyjdzie ten dzień, że będę mógł powiedzieć, że pokonaliśmy koronawirusa. To wciąż przed nami jest jeszcze pewna droga do wykonania. Być może długa droga, może trochę krótsza niż się wydawało, ale wciąż jeszcze przed nami. Ale już dzisiaj jest więcej nadziei na to, że będzie to zwycięska walka. Porównując do innych krajów europejskich, wiemy, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Pamiętajmy o odpowiedzialności, ale też podtrzymujemy tę nadzieję i bądźmy solidarni. Dbajmy o siebie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego.
Szanowni Państwo, te działania, o których powiedział pan premier, są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Przez poprzednie kilka lat dyskusja wokół służby zdrowia toczyła się wokół nakładów na ochronę zdrowia i te nakłady są niezwykle potrzebne. W związku z tym gospodarka musi też funkcjonować i oczywiście musimy to zrobić w maksymalnie możliwym reżimie sanitarnym, maksymalnie bezpiecznie. Te zasady bezpieczeństwa są tak naprawdę dwie. Z jednej strony dystansowanie się społeczne, utrzymywanie reżimu sanitarnego, tak jak w poszczególnych sektorach, na przykład maseczki czy przyłbice w salonach kosmetycznych czy fryzjerów, czy też właśnie maseczki czy rękawiczki w gastronomii oraz odległość między siedzącymi przy stolikach ludźmi. Ale drugi aspekt oczywiście to jest szybkie wyłapywanie osób chorych, szybkie wyłapywanie osób, które są zarażone wirusem. Tutaj mogę Państwu przekazać, że w zeszłą dobę zrobiliśmy 20 tysięcy testów, a 1200 już ponad osób skorzystało z tej możliwości drive-thru, wychodząc z kwarantanny. To nam daje poczucie, że kończąc tą kwarantannę, osoby na pewno są zdrowe, na pewno nie są nosicielami czy nie są zarażone wirusem. I oczywiście są sytuacje takie jak w kopalniach, gdzie jest to miejsce bardzo specyficzne, bardzo trudne warunki, ogromnie ciężka praca, brak możliwości dystansowania się, brak możliwości również zamknięcia kopalń, bo zamknięcie kopalni oznacza jej zamknięcie tak naprawdę już ostateczne, dlatego kopalnie muszą pracować, górnicy muszą pracować. Ale stąd niezwykle zdeterminowana akcja i szybka, żeby przebadać wszystkich górników z tych pięciu kopalń. To zrobiliśmy. W tej chwili badamy wszystkie osoby z kontaktu oraz rodziny tych górników. To pokazuje, że gdyby oddzielić to ognisko, bo to jest takie ognisko, jakby mieliśmy ogniska w domach pomocy społecznej, czy w ZOL-ach, czy w innych miejscach szczególnie narażonych na wirusa, Śląsk byłby obszarem, województwem, które miałoby całkowicie normalną krzywą na tle Polski. Krzywą, która jest w tej chwili już krzywą zaczynającą spadać. Jeżeli popatrzymy na województwo mazowieckie, ten wskaźnik R to jest około połowy. Na Śląsku uwzględniamy oczywiście to ognisko, więc on jest powyżej jedności, ale gdyby nie to ognisko, które szybko wyłapaliśmy, zlokalizowaliśmy i przebadaliśmy, tak naprawdę byśmy mieli kilkanaście do kilkudziesięciu osób nowych zakażonych na Śląsku. Szanowni Państwo, to jest niezwykle ważne, ale te działania, które my musimy podjąć, bo przecież musimy żyć, musimy funkcjonować, muszą być w tym reżimie, w związku z tym apeluję tutaj o trzymanie się ściśle tych reguł, choćby takich, że w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych no nie może być czynnej poczekalni, no nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych, umawiajmy się na konkretną godzinę, na konkretną wizytę, czy też nie możemy siedzieć w tłumie w restauracji czy w kawiarni. Bardzo dużo od nas zależy. Bardzo dużo zależy od tego, jak my będziemy funkcjonowali. Ale na dzisiaj w Polsce żaden medyk nie musiał podejmować decyzji, kto ma żyć, a kto nie będzie miał dostępu do respiratora. Nie było sytuacji, gdzie pacjenci w szpitalach zakaźnych leżeli po kotem na korytarzach, a respiratory były wystawione również do hal i tymczasowo zbudowanych szpitali. Tego uniknęliśmy i mam nadzieję, że nigdy taka sytuacja w Polsce nie będzie miała miejsca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez ministra edukacji narodowej, pana Dariusza Piątkowskiego.
Szanowni Państwo, tak jak pan premier wspominał, epidemia zmieniła nasze życie w wielu dziedzinach, także i w edukacji. To z tego powodu musieliśmy w pewnym momencie zamknąć szkoły i to był jeden z elementów, który przyczynił się do tego, że rozwój epidemii w Polsce nie jest tak gwałtowny jak w innych krajach i nie musieliśmy podejmować tych dramatycznych decyzji, o których minister zdrowia przed chwilą wspominał, które w innych krajach były podejmowane. To zmusiło nas jednak do tego, aby przejść z tego tradycyjnego systemu nauczania na kształcenie na odległość. To jest dobre miejsce, aby po raz kolejny podziękować nauczycielom za to, że szybko przestawili się na ten nowy sposób kontaktu z uczniami. Bez ich wysiłku, ale także wysiłku uczniów i często rodziców, to kształcenie na odległość nie przynosiłoby dobrych efektów. To obie strony muszą współpracować, aby to kształcenie przynosiło efekty. Nie wszystko jednak da się przekazać w formie zdalnej na odległość. Dotyczy to zwłaszcza zajęć praktycznych. Stąd staramy się stopniowo umożliwiać także przejście do zajęć praktycznych i stąd od 18 maja umożliwimy za zgodą słuchaczy odbycie zajęć praktycznych w szkołach policjalnych. Tam, gdzie nauka trwa zaledwie często rok czy półtora i nie wszyscy uczniowie, słuchacze byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe. Podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych. Stąd 18 maja za zgodą uczniów umożliwimy powrót do kształcenia praktycznego, które umożliwia zdobycie praw jazdy, czy to samochodowego, czy na przykład ciągnika rolniczego. To także możliwość powrotu do działalności tych placówek kojarzących się raczej z młodzieżą, które dysponują miejscami noclegowymi, bo skoro otworzyliśmy już hotele, to na przykład schroniska młodzieżowe także według nas od 18 maja spokojnie mogą rozpocząć swoją działalność. Oczywiście z zachowaniem tego reżimu sanitarnego, który obowiązuje w innych miejscach noclegowych. To także szansa na to, aby w niewielkich grupach uczniowie mogli wrócić w takich placówkach oferujących możliwość realizacji zainteresowań, takich zajęć pozaszkolnych, jak pałace kultury czy domy kultury, aby tam w niewielkich grupach wracać do zajęć artystycznych. No i bardzo ważne dla dzieci, które mają specjalne potrzeby, które powinny być otoczone specjalną opieką, od 18 maja umożliwiamy, za zgodą rodziców oczywiście, nie wbrew ich woli, kontroli, możliwość odbywania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz specjalistycznych. Tam szczególnie widać, że nauczanie na odległość nie zawsze zaspokaja wszystkie potrzeby uczniów. Tak jak pan premier wspominał, tydzień później chcemy doprowadzić do tego, aby rodzice, którzy mają młodsze dzieci w klasach 1-3, mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły. Jeżeli nie mogą pogodzić opieki nad swymi dziećmi z pracą zawodową, to by tak jak w przedszkolach mogli posłać dzieci do szkoły. Tam oprócz opieki nad tymi dziećmi nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych. Nadal będzie realizowana podstawa programowa. Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie to realizowane w formie już tych zadań stacjonarnych. Oczywiście w niewielkich grupach z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach, a w pozostałych godzinach pozostali nauczyciele, ci, którzy pracują w świetlicach, zaopiekują się tymi dziećmi tak, aby rodzice spokojnie mogli wrócić do pracy. Ponieważ zbliża się termin egzaminów, mówiliśmy o tym na jednej z konferencji w połowie czerwca, stąd chcemy, aby przywrócić możliwość takich konsultacji już fizycznych w szkołach. Stąd od 25 maja w szkołach podstawowych dla uczniów klas ósmych, przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych, ale jeżeli jest taka potrzeba, także z innych przedmiotów, rozpoczęły się już systematyczne konsultacje, aby uczniowie mogli bezpośrednio z nauczycielami uzgodnić, jakie jeszcze mają braki, co warto byłoby powtórzyć, czy co należałoby jeszcze wyjaśnić. Jeśli chodzi o uczniów z potrzebami specjalnymi, oni także od tego terminu 25 maja powinni mieć możliwość tych konsultacji, bo oni szczególnie potrzebują bezpośredniej pomocy nauczyciela i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Od 25 maja chcemy także umożliwić uczniom trzeci klas techników praktyki zawodowej, staże uczniowskie realizowane u pracodawców, o ile wyrażą na to zgodę. Mieli także możliwość innych form zaliczania tych praktyk, ale być może nie wszyscy byli w stanie je uzupełnić. I w końcu 1 czerwca, o czym pan premier mówił, chcemy, aby nie tylko uczniowie ostatnich klas mogli mieć konsultacje z nauczycielami, ale chcemy, aby wszyscy pozostali uczniowie, zarówno ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, aby mogli także spotkać się ze swymi nauczycielami, aby mogli wyjaśnić te tematy, które wydają się trudniejsze, te fragmenty materiału, które były trudniejsze do opanowania, ale i także po prostu porozmawiać o ocenach, bo zdajemy sobie sprawę, że kształcenie na odległość ma pewne ograniczenia i bezpośrednio średniego kontaktu nauczyciela z uczniami nic nie zastąpi. Przygotowujemy także wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty, ale będziemy o tym mówili na oddzielnej konferencji za kilka dni. Można powiedzieć, że także w szkołach, dzięki temu, że udało nam się w dużej mierze opanować rozwój epidemii, jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć. Staramy się to jednak robić tak, aby to było bezpieczne dla uczniów, dla nauczycieli i dla ich rodzin.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz będziemy zadawać pytania, które zostały przesłane drogą.
Powrócimy do pytań z konferencji, ale teraz krótka przerwa na reklamy. Szanowni państwo, za moment wiadomości, a później wsłuchamy się w państwa głosy, które nagrywacie na skrzynkę głosową Radia Wnet. Tymczasem jeszcze teraz powrócimy na konferencję z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego, gdzie teraz panowie odpowiadają na pytania dziennikarzy. Wysłuchajmy tych pytań i odpowiedzi.
Że nie doprowadzimy tej pomocy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, polska gospodarka wyglądałaby dzisiaj bardzo niedobrze. Byłaby w opłakanym stanie i sytuacja jest trudna. Sytuacja gospodarcza jest trudna, wymaga na pewno bardzo wielu działań i my będziemy prowadzili różne jeszcze działania, które mają ulżyć przedsiębiorcom, ulżyć pracownikom, ocalić miejsca pracy. Ale właśnie podkreślam, że te wszystkie branże, które najmocniej zostały dotknięte, też najmocniej odczuwają naszą pomoc. Wystarczy sprawdzić relacje tysięcy przedsiębiorców, które pojawiają się w internecie. Ja dziękuję bardzo wszystkim pracownikom, przedsiębiorcom, Polskiemu Funduszowi Rozwoju, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Narodowemu Bankowi Polskiemu i wszystkim instytucjom, które tutaj współdziałają przy ratowaniu gospodarki.
Dziękuję bardzo. Chciałem tylko przypomnieć, że na stronie internetowej gov.pl/koronawirus znajduje się już komunikat z dzisiejszej konferencji, też ze szczegółami wszystkimi z dzisiaj. Proszę bardzo, kolejne pytanie.
Przemysław Obłuski, niezależna.pl. Pan redaktor pyta o to, czy wobec stopniowego otwierania przedszkoli i szkół rząd planuje jakieś decyzje i ewentualne rekomendacje w kwestii zorganizowanych wyjazdów letnich dzieci i młodzieży. Jeśli tak, to kiedy można się takich rekomendacji spodziewać? To pytanie zadało też kilku innych dziennikarzy.
Szanowni Państwo, ze strony stricte medycznej tutaj potrzebujemy mieć już pewność, że te parametry epidemiczne spadają, że ta epidemia wygasa, żebyśmy mogli podjąć decyzję o takich masowych wyjazdach letnich. Myślę, że to będzie komunikacja, którą możemy przekazać Państwu w ciągu najbliższych od tygodnia czy dwóch, jeśli będziemy mieli pewność, że idziemy w tym dobrym kierunku.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Pytanie od Samuela Pereiry z TVP Info, który odnosząc się do publikacji niektórych mediów pyta o sprawę ataku na ministra zdrowia, między innymi za sprawę zamówienia maseczek czy kwestii wyborów. Jak pan premier odnosi się do tych zarzutów i jak ocenia pracę pana ministra?
Ministerstwo Zdrowia zrobiło to, co do niego należało. Liczył się wtedy czas. Pamiętamy doskonale, jak wyglądała sytuacja w marcu. Cały świat dosłownie zabijał się o to, żeby pozyskać transporty maseczek, transporty sprzętu medycznego, sprzętu ochronnego. Od tego zależało życie ludzkie. I ja jestem ogromnie wdzięczny Ministerstwu Zdrowia, osobiście panu ministrowi zdrowia za takie szybkie reakcje. Ja sobie wyobrażam, że to musiała być reakcja taka, nie jestem medykiem w najmniejszym stopniu, jak chirurga, który podejmuje decyzję w ułamkach sekund, w sekundach, że decyzje dotyczące ratowania ludzkiego życia. I wtedy nie zawsze można sprawdzić bardzo dokładnie rzetelność każdego kontrahenta. Wtedy od pozyskania tych masek z Chin, z innych miejsc na całym świecie zależało życie ludzkie. Minister zdrowia podjął najlepszą możliwą decyzję, jaką wtedy można było podjąć. To był czas, kiedy nagłówki gazet wołały: brakuje maseczek, brakuje gogli, brakuje kombinezonów, ściągajcie z całego świata. A więc ściągaliśmy z całego świata, a cena wtedy była taka, jaką byli zdolni zapłacić Amerykanie, Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy czy wszyscy inni. Po prostu taka była cena. Jeżeli znalazł się jakiś nierzetelny kontrahent, to jestem przekonany, że sprawa znajdzie swój właściwy finał we właściwych organach państwowych i nie ma tutaj we mnie ani krzty wątpliwości, ani cienia obawy co do prawidłowości całego procesu. I raz jeszcze chcę to podkreślić, że tam wtedy decydowało się ludzkie życie. Jestem przekonany, że dzięki szybkim decyzjom ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego my mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację. Nie taką jak w Hiszpanii, nie taką jak we Włoszech czy w Belgii. A przypomnę, że w tych państwach niestety dochodziło do tego, że lekarze musieli podejmować decyzję, czy leczyć pacjentów. Czy powyżej pewnego wieku, 60 lat, 61 lat, 65 lat, podłączać pacjentów do respiratorów. U nas w Polsce to dzięki szybkim działaniom Ministerstwa Zdrowia, dzięki sprawnym działaniom pana ministra Szumowskiego, pana ministra Janusza Cieszyńskiego doszło do zorganizowania procesu leczenia chorych na koronawirusa w zupełnie inny sposób. Oczywiście z pokorą podchodzimy do tej pandemii, ale na dziś możemy powiedzieć, po marcu, kwietniu i połowie maja. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym położeniu niż nasi przyjaciele z Włoch, z południa Europy, czy nawet z zachodu Europy. Nawet z tak bogatych państw jak Francja czy Wielka Brytania. Tam ponad 10-krotnie większa liczba zgonów na milion mieszkańców. 10-krotnie. To, że my jesteśmy w innym stanie, zawdzięczamy przede wszystkim sprawnym działaniom Ministerstwa Zdrowia, pana ministra Szumowskiego, pana ministra Cieszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję całemu kierownictwu, wszystkim, którzy podejmowali te trudne decyzje. Czasami w minutach, w sekundach trzeba było je podejmować, bo to dzięki temu jesteśmy dzisiaj w innym położeniu.
Jeśli mogę dodać jeszcze jedno słowo do tego, ten problem nieuczciwych kontrahentów, no niestety nie dotyczy tylko Polski, to jest problem powszechny na świecie. Dzisiaj przekazałem tą informację, dostaliśmy 600 tysięcy masek zakwalifikowanych jako FFP w związku z Unii Europejskiej, w związku z tym, że sprawdzamy i kontrolujemy te maseczki, poddaliśmy je kontroli. Okazuje się, że nie spełniają niestety żadnej normy FFP. Będę dzisiaj wysyłał list do Komisji Europejskiej, ponieważ te maseczki trafiły do 16 innych krajów. To pokazuje skalę problemu fałszywych maseczek w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej czy światowej.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Paweł Rzymyszkiewicz, Telewizja Trwam, prosi o uszczegółowienie informacji na temat tego, kiedy zostanie zmieniony limit wiernych w Kościele. Czy to odbędzie się zgodnie z apelem Konferencji Episkopatu Polski?
Tutaj postanowiliśmy, żeby limit osób w kościołach był troszeczkę zwiększony, żeby liczba osób, które mogą uczestniczyć we mszach świętych, nabożeństwach była trochę większa, ponieważ kościoły cały czas są bardzo dalekie od wypełnienia, tak jak to było wcześniej, przed pandemią, a więc na setną urodzinę naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który zmienił losy świata, zmienił losy Polski, od 18 maja włącznie, czyli od najbliższej niedzieli chcemy, żeby to było jedna osoba na 10 metrów w całej powierzchni kościoła, całej powierzchni kaplicy, w której odbywa się dane nabożeństwo. I myślę, że dzięki temu więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w mszach świętych, w nabożeństwach. To bardzo ważne, żeby podtrzymać tego silnego ducha, który jest w Polakach.
Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM, pyta o perspektywę deficytu budżetowego, ile on może wynieść na koniec roku po ewentualnej nowelizacji budżetu, zarówno w wariancie wygaszania koronawirusa, jak i pojawienia się na przykład jego drugiej fali.
Dzisiaj trudno jeszcze powiedzieć przed nowelizacją, jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy. Natomiast czy to będzie liczba bliższa 8 czy 5, to trudno dzisiaj jeszcze przesądzić. Jedno jest dla mnie najważniejsze. Ratujemy gospodarkę polską, ratujemy miejsca pracy i to, czy będzie ten deficyt 6 czy 7 czy 8 czy może 9%, nie jest dla mnie najważniejszą liczbą, najważniejszą daną. Najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą przeszły przez ten szalenie trudny czas. Przez ten kryzys, który już przez bardzo wielu ekonomistów jest określany jako największy kryzys od 100 lat. Kryzys, który przeora gospodarkę światową, spowoduje, że nic już nie będzie tak jak dawniej. Ja chcę, żeby polskie branże, te, które najbardziej ucierpiały, ale też te, które się rozwijają dynamicznie, żeby one miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już po pierwszych tych etapach luzowania obostrzeń. I cieszę się, że chyba jest na to szansa. Jest na to coś więcej niż tylko mały promyk nadziei. Widać to po danych. Ostatnio Bloomberg podaje, że polska gospodarka wśród wszystkich gospodarek unijnych będzie jedną z tych najmocniejszych, a przypomnę, że niestety nie jesteśmy najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Te bogatsze, dużo bogatsze kraje od nas ucierpią mocniej niż Polska. To świadczy o tym, w jaki sposób my radzimy sobie z kryzysem od strony gospodarczej. Podobnie dane Komisji Europejskiej poświadczają to, że polski wzrost gospodarczy w 2021 roku połączone z tą recesją, która prawdopodobnie pojawi się w tym roku, da nam najszybsze odbicie ze wszystkich krajów członkowskich. To duża radość, ale jeszcze zaczekajmy chwilę, bo nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał trzeci kwartał, czwarty. Na razie jestem przekonany, że te nasze działania po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczącej poszczególnych sektorów, eksportowej, one są słuszne, one są właściwe, one są chwalone przez największe instytucje międzynarodowe. Ten nasz kierunek działań jest przez nie potwierdzany. Ale codziennie działają sztaby gospodarcze, które Czasami muszą zmieniać strategię, czasami muszą zmieniać naszą taktykę działania. I tak jak powiedziałem, z umiarem, w cichości, z pokorą podchodzimy do tego kryzysu, który jest kryzysem szalejącego morza wokół nas. Wielkiego, nieznanego wyzwania, z którym mierzy się cały świat. I dlatego dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie określić, jaki będzie deficyt budżetowy. On będzie znaczący, ale to nie on jest najważniejszym parametrem.